przy naszym telefonie jest już w gotowości pan doktor Jerzy Targalski, historyk, publicysta. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To zanim przejdziemy do komentowania naszej polskiej polityki, tego co czeka Parlament Europejski, a w kontekście Polskę, to może przesuńmy się trochę na Bałkany i porozmawiajmy o tym, co tam się dzieje. Wiemy, że w czasie wtorkowej operacji kosowskiej policji zatrzymano 12 oskarżonych o przemyt oficerów, w tym oczywiście to są etniczni Serbowie. Albańska policja, kosowska policja aresztowała tych oficerów. Belgrad zinterpretował tę akcję jako po prostu skierowaną przez władze Prisztyny próbę przejęcia kontroli nad tą północną częścią Kosowa. Przypomnijmy, że to właśnie tam mieszka dużo Serbów. Jak pan odczytuje kolejny element w tym konflikcie etnicznym?
To znaczy, najpierw trzeba uściślić dane, bo ta liczba osób aresztowanych się waha, jest różna. Ja czytałem nawet 28, przy czym pierwszy komunikat z Belgradu był taki, że zostali aresztowani również Rosjanie. Co by tym bardziej potwierdzało wersję albańską, że chodzi o walkę z, po prostu z mafią, z przemytem. Nie ma żadnej wątpliwości, że tam mafia jest rozbudowana. Cała organizacja była uzgodniona z władzami zachodnimi, z misją KFOR tam, więc to nie jest działalność na własną rękę władz albańskich. Natomiast oczywiście z punktu widzenia Belgradu każda próba dokonania aresztowania jakiegokolwiek kryminalisty, jeżeli jest on Serbem, będzie odczytywana jako atak na Serbów. To tak samo jak w Polsce, jak się jakiegoś złodzieja z PO aresztuje, to jest atak na demokrację, prawda? Tylko że tam lepiej byłoby, gdyby tych aresztowań nie dokonywali Albańczycy, tylko jakieś organy międzynarodowe, ale rozumiem, że było to niemożliwe. I teraz sytuacja jest taka, że prezydent Vučić miał ostatnio bardzo duże demonstracje skierowane przeciwko niemu. Nawet dokonał zmian w wojsku i przygotowywał się do tego, że użyje wojska przeciwko demonstrantom, gdyby ten bunt na ulicach się powtórzył. No i taka okazja, aresztowanie przestępców serbskich, to, że tam są oficerowie, to tym bardziej potwierdza, że chodzi o mafię i operacje kontrabandy. Jest dla niego dobrą okazją do zademonstrowania, jakim wielkim jest patriotą i jak bardzo broni Serbów w Kosowie. Dlatego ogłosił ogłosił gotowość bojową jednostek serbskich na granicy. Oczywiście jest to jeden wielki teatr, który raczej ma przysporzyć mu poparcia w Serbii, gdzie jego władza jest kontestowana z różnych powodów, ale między innymi dlatego, że przecież Serbia chce przystąpić do Unii Europejskiej, a to jest uwarunkowane załatwieniem sprawy Kosowa, czyli przynajmniej takim przyjęciem do milczącej aprobaty, że Kosowo jest państwem niepodległym.
Czy pan, jak patrzy pan na tę sytuację na Bałkanach, to pan w ogóle liczy na to, albo może nawet nie liczy, tylko zastanawia się pan nad tym, że Kosowo w ogóle kiedykolwiek mogłoby wrócić do Serbii? Czy to jest już w ogóle pieśń przeszłości?
Nie, to jest w ogóle niemożliwe, po pierwsze. Po drugie, to byłaby katastrofa, bo oznaczałaby wojnę. No wie pani, prowincja, gdzie ludność albańska liczy w tej chwili 90% co najmniej, nie będzie podporządkowywała się obcemu państwu, z którym ma tradycję walki, represji, prześladowań i tak dalej. Więc tutaj chodzi o ułożenie stosunków i albo ewentualny podział Kosowa faktyczny, bądź jakby to powiedzieć, de jure bądź de facto, tak? Myślę, że de jure jest niemożliwe, ale de facto tak, dlatego że cały czas jest to porozumienie niewprowadzone w życie, które zakładało, że zostanie powołany Związek Gmin Serbskich w Kosowie i będzie on związany bardziej z Serbią w sposób faktyczny. No i tak północne Kosowo, gdzie mieszkają Serbowie, w sposób zwarty jest związany w dużej mierze z Serbią, ale trzeba pamiętać, że są jeszcze dwie enklawy serbskie na południu Kosowa i to stanowi problem. Zresztą rozważano też problem problem przesiedlenia tych Serbów z południa do właśnie okolic na północ od Mitrowicy, na północ od Gibaru dokładnie. Także tutaj jest kwestia ta, Kosowa wchodzi do Unii, znaczy inaczej, Serbia wchodzi do Unii, Kosowa później oczywiście, Serbia akceptuje niezależność Kosowa na takiej zasadzie, jak RFN kiedyś akceptował NRD, prawda, że istnieje, chociaż jest nieuznawane, ale istnieje. I ten okręg serbski w Kosowie jest bardziej związany faktycznie z Serbią, prawda, niż zresztą Kosowa. No i cały czas problem polega na tym, że jedna strona drugiej nie wierzy, prawda. Albańczycy nie chcą się zgodzić na powołanie Związku Gmin, bo się boją, że wtedy Serbia się wycofa z tego stosunku, z akceptacji niepodległości Kosowa, a Serbowie cały czas krzyczą, że nie będą uznawali niepodległości Kosowa, no bo boją się, że z kolei tego Związku Gmin nie dostaną. Ale najsłuszniejszym byłby oczywiście podział Kosowa, tylko że przeciwko temu są państwa zachodnie, a z kolei władze serbskie są no, więźniem własnej propagandy. Jeżeli od 50 lat się wmawia wszystkim Serbom, że cały świat się nad nimi znęca, są ofiarami wszystkich, a zwłaszcza Albańczyków i tak dalej, no to potem trudno cokolwiek zrobić, jak się prowadzi politykę nacjonalistyczną, a wobec Albańczyków szowinistyczną, tak?
Jak wiemy, to Rosjanie zawsze Serbów bardzo mocno wspierali i w tych konfliktach też brali aktywny udział. A jak dzisiaj wygląda to wsparcie Rosji dla Serbii?
No w dalszym ciągu oczywiście Rosjanie wspierają Serbię. Tam służby rosyjskie mają swoje agendy, w zasadzie działają jawnie. Także tutaj się nic nie zmieniło. Z punktu widzenia rosyjskiego oczywiście najlepiej, gdyby Kosowo było takim kociołkiem, który cały czas tam kipi, prawda? I Rosjanie mogą to rozgrywać. Z tym, że Serbia chce jednak wejść do Unii Europejskiej, więc to będzie to kryterium przyszłych decyzji.
Ale po co tak? Oni się tak do tej Unii Europejskiej spieszą, panie doktorze? Przecież wiemy, jak Chorwacja wstąpiła do Unii Europejskiej. Tam przecież to przystąpienie nie wyszło Chorwatom na dobre.
Tak, ale gdyby nie wstąpiła, byłoby jeszcze gorzej, więc to jest tego rodzaju sprawa. No, przede wszystkim Serbia nie jest w stanie się odbudować. Jeżeli wstąpi, to otrzyma pomoc finansową Unii. Poza tym bardziej rozwinie się handel, wymiana i liczę na to, że rozwinie się też turystyka i generalnie no, będzie możliwy jakiś rozwój, bo w tej chwili Serbia od czasu Miloševića, od początku Miloševića oczywiście, przeżywa stagnację, a poza tym Serbowie bardzo liczą też na inwestycje chińskie, prawda? Przecież Chińczycy tworzą tę drogę z Pireusu przez Macedonię, Serbię do Belgradu, a z Belgradu dalej przez Austrię lub Czechy do Hamburga. Więc tutaj na ile są te nadzieje, oprócz budowy oczywiście kolei, nadzieje na pomoc chińską uzasadnione, to trudno powiedzieć, ale Chińczycy tam się też instalują i Serbowie bardzo chcieliby Chińczyków widzieć, bo Rosjanie popierają ich politycznie, ale przecież kasy nie mają.
To też fakt, ale ja wrócę do tego, o czym pan mówił, że to przecież kraje Zachodu, ta Europa Zachodnia i w ogóle świat Zachodu i Amerykanie tak mocno wspierali niepodległość, niezależność Kosowa, ale przecież nie mogą zamykać problemu. Przecież wszyscy dokładnie o tym wiedzą, że albańska mafia i albański przemyt i albańskie narkotyki, no to jest ogromny udział w ogóle w takim rynku nielegalnym i w mafii światowej. Dlaczego kraje Zachodu popierają tych ludzi?
Nie, no nie popieram tych ludzi, tylko po prostu niepodległość Kosowa jest najlepszym rozwiązaniem, a to, że tam jest mafia, to jest zupełnie drugie zagadnienie. To w wielu krajach istnieją mafie i...
No, ale ta jest taka szczególnie znana i ta jest rozległa.
No to właśnie rozpoczęto, mafia to ma charakter międzynarodowy, właśnie rozpoczęto walkę, rozumiem, że trudniej jest walczyć z przestępczością w Kosowie, więc zaczęli w Kosowie tą albańską, więc zaczęli walczyć z przestępczością serbską. Natomiast prędzej czy później będą musieli pod naciskiem europejskim w Kosowie zaprowadzić jakiś
porządek. Ale to już 20 lat tak jest przecież.
Tak, bo agendy Unii Europejskiej są niesprawne. Natomiast to, że jest mafia, nie jest argumentem za tym, żeby nie istniało państwo, albo żeby 2 miliony ludzi jednej narodowości były podporządkowane innemu państwu, gdzie wcale praworządność nie triumfuje, tak a propos, bo to nie jest kwestia wyboru między państwem, gdzie są układy mafijne, a państwem, gdzie panuje demokracja, tak?
Powiedział, bo zaczęliśmy rozmawiać w końcu o krajach Zachodu, no to już płynnie przejdziemy do wyborów do Europarlamentu, Parlament Europejski. Jak pan doktor ocenia te wyniki w Polsce i co pan sądzi na temat przyszłości Koalicji Obywatelskiej w ogóle? Czy ona przetrwa, czy nie przetrwa?
Ale czy chce pani, żebym mówił o Polsce, czy o Parlamencie Europejskim? Są dwie różne sprawy.
Nie, to teraz zacznijmy od sprawy polskiej. Jak pan skomentuje te wyniki dziś Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej?
Myślę, że tak, że Koalicja Obywatelska oczywiście przetrwa, dlatego że jej składniki nie mają wyboru. Poza tym takie, jak sądzę, będzie żądanie z Berlina, że mają się jednoczyć, rozszerzać bazę, więc staną przed problemem tak naprawdę kwadratury koła, bo będą musieli z jednej strony starać się pozyskać wyborców Biedronia, a z drugiej strony właśnie się okazało, że licytacja na deprawację z Biedroniem powoduje przegraną, tak?
No tak, więc, tak, ewidentnie.
Więc to jest problem. Jak z jednej strony pozyskać głosy dewiantów, a z drugiej strony przedstawić się jako ci, którzy szanują tradycyjne wartości. Także no na pewno będą tam przeżywali problemy. Ja myślę, że jednak po tym krótkim momencie, że tak powiem, rozsądku, który w tej chwili tam kazali, żeby przestali czcić waginę, prawda, jako nie wiem, ich symbol, to jednak do tego nurtu powrócą, bo po prostu nie mają wyboru, tak? To jest ich problem, ale to jest ich problem i bardzo dobrze. Także jeżeli będą atakowali, a PiS się będzie bronił, no to może nareszcie się tych politycznych Volksdeutschen pozbędziemy, to znaczy wejdą do parlamentu, ale będą mieli taką mniejszość, będą tak osłabieni, w końcowym rezultacie dojdzie do ich rozpadu, że nie będzie się można już tłumaczyć, że nie ma reform, bo oni nam nie pozwalają, a za nimi stoi Berlin, tak?
A jak pan widzi w tym wszystkim PSL, bo przecież oni chyba nie są zadowoleni z wyniku i zastanawiają się, czy dalej tkwić w tej koalicji, czy też nie?
No tak, ale zostaną przekonani, bo oni się zastanawiają, dlatego że chcą więcej po prostu. A ja myślę, że PSL nie ma już szans poza koalicją. Potem trzeba wiedzieć, jakie są decyzje w ośrodku, który tym steruje, jakie są polecenia z Berlina. No, trzeba się słuchać i koniec. Więc myślę, że PSL nie wyjdzie jednak. Natomiast będzie żądał więcej jako cenę za pozostanie.
Języczkiem uwagi tych wyborów do Europarlamentu była, czy nadal jest, Konfederacja. Jak wiemy, przez środowiska związane z właśnie między innymi Gazetą Polską była ona przede wszystkim atakowana za swoją prorosyjskość, za to, że chciała skłócić Polonię, za to, że zbyt mocno akcentowała ustawę 447, która przecież rzekomo nie jest taka groźna. Co pan sądzi o Konfederacji?
No i pani, to jest odpowiedź musiała być długa i dość skomplikowana. Jest to próba połączenia ludzi, którzy mają problemy psychiczne z startującymi politykami albo politykami niszowymi. Część z tych polityków oczywiście uczestniczy w castingu na sojuszników Rosji i część chce doprowadzić do zerwania sojuszu polsko-amerykańskiego. Tacy ludzie jak Korwin-Mikke czy Grzegorz Braun są przeciwnikami baz amerykańskich w Polsce. Braun nawet przecież stwierdził, że trzeba ogłosić neutralność i wystąpienie z NATO, więc zarzuty o prorosyjskość są słuszne, tylko że one dotyczą głównie części kadr kierowniczych, tak? Natomiast przeciętni zwolennicy Konfederacji to nie mają o tym żadnego pojęcia, bo przeciętni zwolennicy Konfederacji słyszeli tylko i wyłącznie o ustawie 447, no i poza tym są rozczarowani tym, że w ciągu swojej kadencji PiS nie dokonał żadnych reform strukturalnych, nie nastąpił jakiś awans ludzi młodych, tak? Cały czas wszystko się kitłasi w tym samym sosie, cały czas, żeby robić karierę, trzeba być krewnym królika.
Ale tak panie dalej. Doktorze, trzeba przyznać, że to przecież Konfederacja wywołała temat ustawy 447,
tak, to oni o to walczyli. To zgadza się, a czy ja powiedziałam, że źle zrobiła?
Nie, tylko ja przypominam.
No tak, więc to, że wywołała kwestię tej ustawy, to jest uważam rzecz słuszna, bo taktyka przemilczania tej ustawy, udawania, że nic się nie dzieje, była błędem i Konfederacja zmusiła PiS do zajęcia stanowiska. Zobaczymy, czy dalej PiS w tym twardym stanowisku się utrzyma i czy ono zostanie jakoś sfinalizowane.
Trzeba też podkreślić, że i SLD, i Wiosna, i wszystkie inne partie były zapraszane do najróżniejszych programów publicystycznych, czy to politycznych w mediach publicznych, a Konfederacja sukcesywnie od ponad miesiąca takiego udziału mieć nie mogła.
Tak, nie była zapraszana, ale z drugiej strony, wie pani, ja, jeżeli pani weźmie tą kierowniczą grupę Konfederacji, no to czy naprawdę jest obowiązek zapraszania ludzi, którzy mają problemy psychiczne?
O, nie wiem, czy pan Jakubiak ma problemy psychiczne, czy
ale
nawet pan Bosak.
Ja nie mówię o Jakubiaku, są inni, którzy mają, więc...
Ale to właśnie, są też tacy i tacy, więc całe przekreślanie, nie wiem, czy było potrzebne i na miejscu, ale... Przejdźmy dalej.
Konfederacja musi się uporać sama z sobą po prostu. Ich główny problem polega na tym, że kasę ma partia Korwin, a Konfederacja, jeżeli nie odsunie Janusza Korwina-Mikke, to nie przekroczy 5% i koniec.
Tak, też takie komentarze się pojawiają, że Korwin-Mikke gdziekolwiek się nie dotknie, do czegokolwiek nie przyłoży rąk, no to właśnie nie przekroczy tych 5%. A panie doktorze, a jak pan patrzy na w ogóle tendencje, które są w całej Unii Europejskiej i o te na te partie eurosceptyczne, które coraz większe poparcie zyskują?
Powiedz, jak na Francuzi nastąpiło przebicie, czyli ci ludzie się dostali w większej liczbie do Europarlamentu, ale nie będą mieli nic do powiedzenia, dlatego że ja sobie zrobiłem wykaz takich osób, które powiedzmy są przeciwnikami centralizacji, tak? Bo tam są różni. Są tacy, co są za reformą, są tacy, którzy są przeciwni Unii Europejskiej, są jacyś szaleni nacjonaliści. Generalnie wszyscy ci, którzy są przeciwko obecnej Unii Europejskiej, z różnych powodów, ale generalnie wolą decentralizację niż federalizację i centralizację, jest 209 osób. 209, z tym, że no tam może jedna czy dwie osoby jeszcze się wahają, są zaliczane raz do jednej grupy, raz do drugiej, ale generalnie takich osób jest 209 na 751. To oznacza, że jest to za mała grupa, żeby zablokować jakiekolwiek działania. Więc polityka w dalszym ciągu będzie się odbywała tam między HDK-ami, socjalistami, liberałami, no tam trochę jest tych komunistów zielonych jeszcze, ale te trzy główne grupy się między sobą niczym nie różnią, oprócz jednego problemu, kto ile weźmie stanowisk, tylko to jest kwestią dyskusyjną, a jeżeli chodzi o sprawy polityczne, to oni mają takie same podejście do wszystkiego. Więc jeśli te trzy grupy się zjednoczą, to zawsze tych 209 przegłosują i zniszczą. Więc jedyna kwestia jest taka, czy dojdzie do porozumienia między nimi, bo tak się składa, że ani socjaliści z liberałami nie mogą mieć większości, ani socjaliści z chadekami, ani chadecy z liberałami. No, musiałoby dojść do ogólnego porozumienia między nimi, żeby mieć te, powiedzmy tam 380-400 głosów, tak? W związku z czym ta polityka oczywiście nie będzie się toczyła w parlamencie, bo to jest cyrk. Można tego parlamentu używać w celach propagandowych, ale tam nie ma przecież żadnej władzy. Decydować będą rozmowy między państwami, tak? Między Niemcami, Francją. Teraz zobaczymy właśnie, jak to będzie, kiedy jest ile państw, które z przeciwnikami państwa niemieckiego, państwa niemieckiego jako unijnego, czy też powiedzmy sobie Unii zdominowanej przez Niemcy. No to jest Polska, Węgry, Włochy i Wielka Brytania, która chce wyjść. Tak, to są cztery państwa. Pozostałe państwa uznają dyktat niemiecki. Więc tutaj się będzie ta główna polityka toczyła i myślę, że dojdzie tam między nimi, tymi zwolennikami centralizacji, do porozumienia. Jak nie wrzucą nam Timmermansa, to Webera, albo wybiorą kogoś trzeciego, który się nie będzie od tych dwóch niczym różnił, jeżeli chodzi o linię polityczną. I ja bym się spodziewał, że Bruksela będzie prowadziła jeszcze ostrzejszy atak przeciwko Polsce niż dotychczas.
I jeszcze informacja z ostatniej chwili, panie doktorze, Benjamin Netanyahu, taka sytuacja w Izraelu jeszcze nie miała miejsca, impas jest całkowicie w Izraelu. Benjamin Netanyahu, zostało mu kilka godzin dosłownie na to, żeby taką koalicję powołać, taką koalicję sklecić, jeżeli takiej koalicji mu nie da się
zrobić. Ale tak. Już od tygodnia się mówi co najmniej o wyborach przedterminowych w Izraelu, ponieważ Likud jest wprawdzie najsilniejszy partią, ale za słabą. Musi związać koalicję i główny problem to są rozmowy między Netanyahu a Avigdorem Liebermanem, nacjonalistą, szczerzem pochodzącym z Mołdowy, o ile pamięć mnie nie myli. No i te rozmowy na razie nie prowadzą do żadnego pozytywnego rezultatu. Także raczej będą przedterminowe wybory.
Pan uważa, że że Polska będzie obecna w kampanii wyborczej w Izraelu, czy w ogóle nieistotna?
Nie, no zawsze jest przyjemnie w Izraelu napluć na Polskę, zawsze się trochę głosów uzyska.
No tak, mamy...
Pluć na Polskę to jest konieczność, no jak chce pani wygrać wybory w Izraelu.
Ja nie wiem, przecież ja nie startuję, może pan doktor
się
będzie
obiegał. Ja też nie startuję, ale... Ja nie startuję, ale czytam. Chociaż ostatnimi czasy rzeczywiście prasa związana z obozem Netanyahu była bardziej umiarkowana, przy czym umiarkowana w skali izraelskiej, prawda? Jak nie oskarżają Polaków, że są winni Holokaustu, to znaczy, że umiarkowani są.
Mówił pan doktor Jerzy Targalski. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda się pana zaprosić do nas do studia, a nie przez telefon. Będziemy rozmawiać.
Zobaczymy, też mam taką nadzieję.
Bardzo dziękuję. Pan doktor Jerzy Targalski, publicysta, historyk, wielbiciel kotów, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.